drodzy Państwo. I teraz chcemy się jeszcze przenieść i zapytać się, jak będzie się rozwijać sytuacja, jeśli chodzi o Iran, jeśli chodzi o Bliski Wschód. Słyszymy, dowódca Gwardii Rewolucyjnej Elitarnej Formacji, tak się nazywa, Sił Zbrojnych Iranu, grozi podpaleniem miejsc ważnych dla Stanów Zjednoczonych. Też słyszymy o tych zamieszkach w czasie pogrzebu Kasema Sulejmaniego. Jest on już ogłoszony jako męczennik tej sprawy irańskiej i tak dalej, i tak dalej. Pytanie, czy konflikt nabiera rozmachu, czy po prostu dojdzie do takiego wygaszenia metodami, no powiedzmy, naturalnymi, jeśli tak można powiedzieć. Naszym gościem jest pan minister Witold Waszczykowski, wieloletni minister spraw zagranicznych, także ambasador w Iranie i obecnie europoseł do Parlamentu Europejskiego. Witam serdecznie, panie ministrze.
Tak, witam, szczęść Boże.
Czy nie pomyliłem się z tym ambasadorem?
Tak, byłem ambasadorem w Iranie.
W Iranie, dobrze, czyli dobrze pamiętam. Bardzo prosimy o komentarz, panie ministrze.
Nie chcę powiedzieć, że konflikt rozejdzie się po kościach, bo on będzie trwał. Zresztą trwa ta zimna wojna, czasami gorąca, między Stanami Zjednoczonymi a Iranem już ponad 40 lat, od 1979, kiedy Irańczycy przeprowadzili rewolucję islamską, a potem zaatakowali ambasadę amerykańską. Te stosunki zostały zerwane. Ale nie wydaje mi się, że ten konflikt przerodził się w otwartą wojnę, a tym bardziej w trzecią wojnę światową. Iranu nie stać na otwarty konflikt ze Stanami Zjednoczonymi. Amerykanom też nie zależy na prowadzeniu otwartej wojny z Iranem, tym bardziej, że weszliśmy w rok wyborczy w Stanach Zjednoczonych. W tym roku będą wybory prezydenckie i jest to oczywiście nie na rękę prezydentowi Trumpowi, aby tam wysyłał wojska. Nie wydaje mi się też, że to będzie pretekst do jakiejś trzeciej wojny światowej, dlatego że Iran jednak jest osamotniony, chociaż Rosjanom czy Chińczykom jest to na rękę antyamerykańskie czy antyzachodnie, więc zachowanie Iranu, ale ani w Moskwie, ani w Pekinie nikt nie chce umierać za Teheran. Więc to będzie konflikt właśnie taki na zasadzie wymiany ciosów, jakichś operacji skrytobójczych bądź różnego rodzaju nalotów, być może na instalacje, instalacje irańskie, jeśli Iran w dalszym ciągu będzie uciekał od powstrzymania się z programem nuklearnym. Natomiast Iran ma oczywiście tradycję podkładania bomb, różnych skrytobójczych zamachów, wykorzystywania sił terrorystycznych, wykorzystywania organizacji takich jak Hezbollah czy Hamas. I tutaj można się spodziewać tego typu zaognienia.
No właśnie, czyli to jeszcze przed nami. Ale jeszcze jedno, panie ministrze, pan jako znawca tematyki zagranicznej, dyplomacji, jako sztuki pewnej, tak to można powiedzieć. Ale co takiego wpłynęło na stan świadomości Irańczyków, że przecież był taki dobry ten czas, tak się przedstawia, do 79 roku, otwarcie na świat zachodni, wchodząca tam technizacja życia i tak dalej, standard podniesiony, że oni weszli w ten taki zaostrzony, radykalny, prawda, muzułmanizm, bo tak trzeba powiedzieć, prawda, kiedy był powrót wtedy imama tego, prawda, głównego. Więc, że no, Iran był inny za Rezy Pahlawiego, który był sprzyjający tutaj państwom Europie, Stanom Zjednoczonym i tak dalej, a potem nagle taki odwrót.
No rzeczywiście, w latach 60. 70. Teheran, czyli Iran zarządzany wtedy przez szacha perskiego, był sprzymierzeńcem Stanów Zjednoczonych, Zachodu, sprzymierzeńcem Izraela, był postrzegany jako taki żandarm na Bliskim Wschodzie, w Zatoce Perskiej. Był to kraj, który wtedy szybko się uprzemysławiał, szybki rozwój. To się oczywiście nie spodobało części społeczeństwa, tej tradycyjnie myślącej, religijnej części. Poza tym szach popełnił liczne błędy w tamtych czasach, po prostu walcząc z kulturą, walcząc z religią. No i wzbudził zaniepokojenie, gniew tej tradycyjnej części społeczeństwa, która była podburzona przez islamistów, no i przekonana do tego, że można zdemokratyzować to państwo. No jednak państwo szacha demokratyczne nie było. Dano się oszukać po prostu, ponieważ rewolucja islamska szybko przejęła władzę i o żadnej demokratyzacji nie było mowy. Islamiści po objęciu władzy po 1979 roku też podjęli ten sztandar rewolucji i chcieli go zanieść w świat. Przede wszystkim chcieli stać się liderem państw muzułmańskich, no a dla państw muzułmańskich, szczególnie dla państw arabskich, no głównym problemem to jest konflikt izraelsko-palestyński, stąd też Irańczycy instrumentalnie wykorzystali ten konflikt, stali się obrońcami Palestyny, mając nadzieję, że zostaną poparci przez cały świat arabski i muzułmański. To tak się nie stało. Również mieli nadzieję, że staną się takimi liderami wtedy trzeciego świata. Jak pamiętamy, wtedy świat był na przełomie lat 70. 80. jeszcze podzielony na wschód i zachód. No i liczna grupa państw była niezaangażowanych tak zwanego trzeciego świata i tutaj Iran też miał nadzieję, że stanie się ich liderem. To się nie stało. W następnych latach wymyślono koncepcję dialogu między cywilizacjami. To była koncepcja prezydenta Hatamiego, dość wykształconego mułły znającego świat, który myślał, że na bazie wielkiego dziedzictwa kulturowego starożytnej Persji doprowadzi do, czy to wprowadzi Iran również na salony świata, zostanie starożytna Persja uznana takim samym dziedzicem świata jak starożytny Rzym, starożytna Grecja. No świat nie kupił tej ideologii, ponieważ w samym Iranie dialogu nie było między społeczeństwem i władzą. No więc ostatnim jakby czynnikiem, kluczem do, czy biletem wejściowym do Ligi Państw Światowych, do Ligi Mocarstw jest broń nuklearna. Stąd też od lat Iran rozwija program nuklearny, mając nadzieję, że tak jak świat zaakceptował broń nuklearną w Pakistanie, w Indiach czy Korei Północnej i są to państwa nietykalne, tak samo będzie to przepustka, jak powiedziałem, do wielkiej polityki, do uznania przez świat za mocarstwo. No i stąd ten problem mamy z Iranem, ponieważ jest to dumne społeczeństwo, które ma świadomość swojego dziedzictwa, no i szuka na wszelkich sposobów, żeby być uznany za jedno z istotnych mocarstw światowych i zakłada, że broń nuklearna ten respekt zapewni.
No właśnie, bo tak jeszcze na marginesie patrzymy na przykład na Emiraty Arabskie, na Katar. Są to kraje, w którym ta religia muzułmańska oczywiście jest szanowana, jest na pierwszym miejscu, właściwie nie ma miejsca na inne. Natomiast jakieś są zachowane poprawne relacje z resztą świata, co sprzyja, prawda, rozwojowi. Oczywiście na dnie czy u podstaw są petrodolary. Ale no widać, że te kraje jakoś prowadzą, prawda, jakieś relacje z innymi krajami. Nie jest to wszystko na ostrzu noża. Więc pytanie dlaczego? Czy polityka irańska jest aż tak skrajna, czy po prostu jest takie podejście świata do tego państwa w sumie słabego?
No tamte kraje mają rzeczywiście bardziej umiarkowaną politykę, mniejsze ambicje. Tutaj, jak wspomniałem, Iran jest dużym państwem w porównaniu z kilkumilionowymi Emiratami Arabskimi, no to Iran to jest państwo prawie 80-milionowe. Powierzchnia tego kraju jest 5 razy większa od Polski. Powiedziałem, do tego dochodzi jeszcze kultura i historia. Iran głosi, iż ma udokumentowaną historię państwowości do 7000 lat do tyłu. Oni utrzymują, że liczne wynalazki, liczne koncepcje, które zostały przedstawione światu jako greckie, zostały po prostu im skradzione w czasach starożytnych po najeździe Aleksandra Macedońskiego. W związku z tym mają taką zadrę, powiedział, do świata jeszcze sprzed 2500 lat. Więc mają zupełnie inną perspektywę, inne spojrzenie. Jak powiedziałem, jest to duży kraj, ludny kraj z olbrzymią historią i olbrzymi ambicjami wobec świata. No i te ambicje chce wprowadzić w życie, mając olbrzymi potencjał. Przypomnę jeszcze, że to jest potencjalnie drugi producent gazu ziemnego na świecie i czwarta potęga, jeśli chodzi o ropę naftową. Plus dodatkowo inne zasoby, które też posiadają. Ma doskonałe położenie geopolityczne, to jest przejście między Europą a Azją. Jest to kraj, który panuje nad Zatoką Perską, gdzie są główne szlaki eksportu z tamtego regionu ropy tankowcami. W związku z tym ma pewne atuty, które chce użyć do realizacji swoich ambicji. Jak powiedziałem, te ambicje są olbrzymie.
Mhm. Panie ministrze, dziękuję bardzo za komentarz do aktualnych spraw na Bliskim Wschodzie, w Iranie. A jeszcze mam jedno pytanie, bo pan, będąc tam żyjąc przez jakiś czas jako ambasador, na czym polegają te, że tak powiem, może to banalne pytanie, ale te, jak są jakieś uroczystości, że są stratowani ludzie, że te ataki paniki, czy po prostu to jest jakieś takie emocjonalne, czy rzeczywiście tych ludzi to są wielkie tłumy, no bo słyszymy, że zginęło 40 osób. To jest niespotykane, żeby na jakimś, prawda, pogrzebie, czy na jakimś publicznym wydarzeniu miało i 213 zostało rannych. To jest...
No tak, to jest ekspresja też często mająca podłoże religijne. Są niektóre święta, jak Aszura, gdzie jest taki zwyczaj biczowania się. No, zresztą myśmy też w chrześcijaństwie przeżyli tego typu ekspresje przed wiekami. Tam w Iranie to trwa do dzisiaj. No a w sytuacjach takich podniosłych, jak tutaj śmierć wybitnego, ich zdaniem dowódcy, znanego, uwielbianego, no to dochodzi do takiej ekstazy. Podobne sytuacje miały miejsce przed laty, kiedy w czerwcu 1989 roku zmarł Khomeini. Również miliony ludzi były na pogrzebach. Tam również nawet próbowano tą trumnę rozdrapać, bo uważano, że to będą relikwie, które ludzie chcą zachować. Więc no, jest taka ekspresja wynikająca również z kultury perskiej, a szczególnie z tej odmiany szyickiego islamu, który no, cechuje się takimi tradycjami właśnie bardzo agresywnymi.
Rozumiem. Panie ministrze, dziękuję bardzo za rozmowę, za komentarz raz jeszcze. Pozdrawiamy serdecznie, dobrego dnia.
Dziękuję.
Z Panem Bogiem. Minister Witold Waszczykowski, kiedyś minister spraw zagranicznych, obecnie europoseł, był naszym gościem. Dziękujemy.